Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Za chwilę jeszcze raz zabrzmią instrumenty i wszyscy ponownie złożą pokłon naszemu nowemu Bogu. Po czym zwrócił się do swych trzech zarządców. Wy także teraz złożycie pokłon posągowi. I to na moich oczach. Milcząca trójka stała bez ruchu. Król wskazał berłem na trębaczy, harfiarzy i flecistów. Ci natychmiast zagrali na instrumentach i znów tysiące posłusznych urzędników padło na kolana twarzami do ziemi, oddając pokłon złotemu posągowi. Michał zadrżał, ale Azariasz natychmiast położył dłoń na jego karku i mocno go ścisnął. Trzech młodych Hebrajczyków wiedziało, że oto nadeszła chwila prawdy, że muszą ujawnić, komu naprawdę służą. Podjęli decyzję. Stali wyprostowani i patrzyli spokojnie w oczy króla, sami zaskoczeni, że nie boją się aż tak bardzo. Natomiast na twarzy i szyi Nabuchodonozora nabrzmiały grube żyły. Władca zacisnął zęby i spiął brwi. Cały trząsł się z wściekłości, a gniew po prostu w nim kipiał. — Dość tego! — krzyknął król. W jednej chwili muzyka się urwała i nastała absolutna cisza. — Szadraku, Meszaku i Abednego! Jak zamierzacie mi to wytłumaczyć? Król zbliżył się do twarzy Azariasza i wydarł się na całe gardło. — No jak? Ale Azariasz odpowiedział spokojnym głosem. — My nie musimy tobie, królu, nic wyjaśniać. Szmer skrajnego zaskoczenia i strachu przeszedł przez pierwsze rzędy urzędników. Tylko Cyberg uśmiechał się szyderczo. Wyjaśniam jednak, że my służymy i kłaniamy się jedynemu prawdziwemu Bogu, któremu na imię Elohim, czyli Ja Jestem, tłumaczył ze spokojem Azariasz. Jeśli On zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, to uratuje nas z Twej ręki, Panie. Jeśli zaś pozwoli na naszą śmierć, to wiedz, o Królu, że i tak nie będziemy czcić Twojego posągu ani bić przed Nim pokłonów. Wściekły Nabuchodonozor dopadł do Azariasza i chwycił go za gardło, aż ten zaharczał. Król znów przybliżył swą twarz do twarzy chłopaka. Z wielkiej wściekłości z trudem wypowiadał słowa. Najchętniej zabiłbym cię sam, tu i teraz, Abednego. Jednak nie chcę pozbawiać cię cierpienia, wycedził, po czym rozdarł się na całe gardło. Straż, związać ich, rozpalcie piec, siedmiokroć bardziej niż zwykle i wrzućcie tych hebrajskich psów. Na podwyższenie wskoczył natychmiast Ariok wraz z wojownikami. Dopadli trójkę młodzieńców, szarpiąc się z nimi, zwlekli ich w dół do innych dworzan. Ci wołali – hańba, hańba! – i pluli na uwięzionych chłopaków. Zasłaniał twarz rękami. Naraz spośród wielkiego tłumu i szarpaniny usłyszał dźwięk, którego chyba najmniej się tu spodziewał. Tuż obok jego ucha zabrzmiał bowiem gluk. Michał podniósł głowę i ujrzał nieszczęsnego Kalekę. Ten pojawił się ni stąd, ni zowąd i zdołał jakoś wcisnąć się między strażników trzymających Michała. Wojownicy także byli tym zaskoczeni i zaczęli odrywać inwalidę, ale ten trzymał się ręki Miszaela tak mocno, jakby dostał jakiegoś przykurczu. W końcu, wieńcząc sukcesem swe rozpaczliwe jąkanie, wypowiedział jedno jedyne słowo, które wbiło się w umysł Michała niczym grot strzały.
Gaśny!
I w tym samym momencie strażnik zdołał oderwać nieszczęśnika od gaśnicy. Teraz to Michał chwycił jąkającego się chłopaka za nogę i chociaż kilku wojowników wyszarpywało tamtego na zewnątrz, gaśny trzymał go ze wszystkich sił, wołając: — Procek! Procek, to ty?
— Ja!
— odparł tamten, po czym został oderwany i wrzucony z powrotem w tłum, gdzie zniknął całkowicie.
— Darek! Darek!
Darł się gaśny, jednak głos urwał mu się natychmiast, bo strażnik rąbnął go mocno pięścią w twarz, aż chłopak osunął się na ziemię. Kilku wojowników rzuciło się teraz z linami na trójkę młodzieńców. Inni trzymali ich mocno. Liny zaciskały się wokół kostek, kolan, pasa. Związano im ręce za plecami i przywiązano do tułowia. Krępowano tak silnie, że Michał był pewien, że umrze od samych więzów, jednak wciąż jeszcze żył. Strażnicy chwycili spętanych skazańców i zarzucili sobie na ramiona. Znów rozbrzmiał dźwięk rogu, który urywał się co kilka kroków. Cały tłum wołał: śmierć, śmierć, śmierć. Michał zadarł głowę przed siebie i zobaczył. Zbliżali się do wielkiego, okrągłego pieca z szerokim kominem. Robotnicy uwijali się, wrzucając pośpiesznie do środka kawały drewna i lejąc oliwę, aż ogień buchał bocznym otworem. Teraz wrzucano już całe wiadra rozchlapującego się na wszystkie strony płynnego paliwa, które wybuchało w powietrzu. Podsycany płomień był tak wielki, że nie dawało się podejść blisko do otworu pieca. Ogień buchał przez komin i rósł coraz wyżej, dudniąc pod ogromnym ciśnieniem. Urósł na wysokość kilkudziesięciu metrów, sięgając barków złotego posągu. Boczny otwór wielkości dużych otwartych drzwi poczerwieniał od straszliwie wysokiej temperatury. Również wierzchołek komina, który był wykonany częściowo z cegieł, a częściowo z brązu, najpierw poczerwieniał, a potem wręcz zbielał od płomieni. Najbliżej stojący robotnicy bali się, że piec za chwilę stopi się albo wybuchnie. Strażnicy trzymający spętanych skazańców podeszli już niebezpiecznie blisko bocznego włazu.